Drodzy bracia i drogie siostry, tak jak już zostało poinformowane, temat jest znany, tytuł Eleazar, żniwa wieku Ewangelii. Możemy zadać sobie pytanie, a kto to był Eleazar? Gdy zajrzymy do trzeciego rozdziału czwartej Księgi Mojżesza, dwa wersety wystarczy przeczytać, wiemy, że Aaron miał czterech synów, Nadab, Abiu, Eleazar i Itamar. Ci dwaj pierwsi, za to, że wnieśli obcy ogień, zostali straceni przez Boga. Tu jest ciekawa lekcja, że Bóg dla grzeszników nie ma skrupułów. Bo nie tylko, że zabił Nadaba i Abiu, ale zabronił ojcu i braciom żałoby obchodzić. Nie rozdzierajcie szat, nie posypujcie głów waszych, bo możecie tak samo skończyć. Więc widzimy, jaka jest odpowiedzialność. I teraz, jak czytamy czwartą księgę Mojżesza, rozdział 4, wiersz 16, to co tam czynimy? Eleazar, trzeci syn Arona, został opiekunem przybytku. I wszystkiego, co jest w przybytku. Gdy czytamy tą czwartą księgę Mojżesza, czwarty rozdział, wiersz 16, pisze tak. Staranie za się Eleazara, syna Arona kapłana, będzie o oliwie do świecenia, o kadzidle wonnym, o ofierze śniednej ustawicznej i o olejku pomazywaniu, do oglądania przybytku i wszystkiego, co w nim jest, i świątnicy z naczyniami jej. Jest to wyjątkowo ważna lekcja, drodzy bracia i drogie siostry. Dlaczego? Przybytek zawiera w sobie całość zamierzeń Boga względem planów zbawczych człowieka. Tam Bóg utrzymywał kontakt z człowiekiem i ludźmi wybranymi przez siebie. Oczywiście te procesy zbawcze, opieka nad antytypowym przybytkiem, ona zaczęła się już podczas pierwszego adwentu naszego Pana. I tam ten urząd bezwzględnej opieki nad sprawami pańskimi otrzymało 12 apostołów. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, a wiersz 18, podczas pierwszego przyjścia, tam jest powiedziane o nich. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i na niebie. Czyli pod natchnieniem oni dostali prawo dać wszystkiego, co potrzeba. Jako bezwzględne przykazania i bezwzględne nakazy boskie. Jeżeli coś nakazali, podlegamy. Jeżeli coś zakazali, podlegamy temu bezwzględnie. Ale drodzy, nas interesuje kwestia wtórego adwentu. Co się dzieje w boskim planie? Wtóry adwent naszego Pana. I tu jest już egzaminacyjne pytanie, czy ten wtóry adwent jest, a to, że tylko my powtarzamy, bo przeczytałem, bo usłyszałem, czy przeczytałam, usłyszałam, to chyba jest, to tak się powszechnie mówi, to jest mało. Jak możemy spojrzeć na dowody wtórego adwentu naszego Pana? Gdy zajrzymy do proroctwa Daniela, 12 rozdział, a wiersze 7, 10, 11 i 12, co my tam czytamy? I usłyszałem tego męża, obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki. Dlatego, że Daniel podszedł do rzeki i widzi na brzegu jednego męża i drugiego męża. Jeden drugiego się pyta. A dopiero mąż, który był nad wodą onej rzeki, udzielił pełnej odpowiedzi. Tam jest pytanie, jak długo to będzie trwało. I usłyszałem tego męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą onej rzeki, że podniósłszy prawicę swoją i lewicę swoją ku niebu, przysiągł przed żyjącego na wieki, iż po zamierzonym czasie i po zamierzonych czasach i po połowie czasu i gdy do wszczętu rozproszy siłę ręki ludu świętego, wtedy się to wszystko wypełni. I teraz bardzo ważna rzecz. Wiersz 10. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, i tu jest ważne, niezbożni niezbożnie czynić będą, nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją, co było powiedziane. Czytamy dalej, wiersz 11. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni 1290. Błogosławiony, kto doczeka, wiersz 12, a dojdzie do 1335 dni. Widzimy, że w tym 12 rozdziale wymienione są trzy czasookresy, które są mocno zaakcentowane, jeżeli idzie o wypełnienie się czasowe boskich spraw. Czyli widzimy czas, czasy i połowę czasu, że coś będzie trwało, a kiedy odjęta będzie ofiara ustawiczna, postawiona obrzydliwość spustoszenia, minie dni 1290, a o tej ofierze, tej obrzydliwości spustoszenia mówi nasz Pan w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i potem mówi, ale błogosławiony i święty, kto doczeka 1335 dni. W tym 12 rozdziale jest zawarta głęboka lekcja i dowody odnośnie tego, kto to zrozumiał. I tu przeczytamy sobie kilka słów posłanika Epifanii, to jest teraźniejsza prawda, 37 rok, znak 41-42, paragraf 26. Co ma nas wprowadzić w sferę Eleazara, żniwa wieku Ewangelii. I czytamy, co posłanik Epifanii mówi na temat 12 rozdziału objawienia. Przepraszam, Daniela. Chociaż Danielowi nie było dane do zrozumienia szczegółów, to wszystko jest mowa o tym, co się tam dzieje, które nie były na czasie, to jednak było mu dane do zrozumienia pewne zarysy czasowe, na które zwrócona była mu uwaga w wierszu 11 i 12. Łączność między wierszem 10 z jednej strony, a wierszem 11 i 12 z drugiej strony wskazuje, że mądrym będzie dane wyrozumienie w rozmaitych stopniach zależących od dwóch czasowych okresów, w których oni by żyli po skończeniu się panowania Antychrysta. To jest w czasie końca. Mądrzy zrozumieją nawet 1290 dni po odjęciu ofiary ustawicznej, które to odjęcie jest pokazane przez postawienie obrzydliwości spustoszenia na jej miejscu. Według tego pierwszy okres, kiedy mądrzy mieli zrozumieć, zacząłby się w roku 1829, w którym to roku Brad Miller po 11 latach badania przyszedł do jasnego wyrozumienia czasu proroczego tyczącego się końca panowania Antychrysta, to jest 1260 dni, kończących się w roku 1799. Potem Danielowi było dane zrozumieć, że drugi i więcej błogosławiony okres pełniejszego wyrozumienia dla wiernych nastąpi przy końcu 1335 dni, czyli inaczej lat od daty, w której ustawiczna ofiara była odjęta, a w jej miejsce obrzydliwość spustoszenia postawiona, wiersz 12. Gabriel w oznajmieniu tych faktów Danielowi reprezentuje naszego Pana w dawaniu wyrozumienia okresów czasu bratu Ruselowi. Czytamy dalej. Przeto pozafiguralnie nasz Pan dał bratu Ruselowi zrozumieć, że w 1829 roku następuje koniec 1290 lat i zacznie się pierwszy z tych okresów trwający od 1874 roku, że od tej daty i nadal do czasu, kiedy Kościół opuści ziemię, jaśniejszy i więcej błogosławiony okres oświecenia nastanie dla mądrych, mądrych panien. Że nasz Pan dał to naszemu pastorowi, jego pisma, szczególnie jego wytłumaczenie dni i tygodni Danielowi, dane szczególnie w tomach drugim i trzecim, dowodzą to bez żadnej wątpliwości. Więc widzimy, że toma podaje nam Biblia. I to wyjaśnił brat Russell w tomie drugim, trzecim te sprawy i również to było powtarzane w wielu rzeczach. Ale teraz powstaje pytanie, czy Bóg udziela jeszcze jakieś łaski? żeby postawić na tym pieczęć, że tak jak to podaje brat Rusel, który potem staje się Eleazarem, jest rzeczywiście faktem dokonanym. Dlatego, drodzy, ze wzruszeniem chcę powiedzieć, że współpraca z autorami, którzy zajęli się przybytkiem, a w przybytku jest dosłownie wszystko, cokolwiek chcemy wiedzieć, a nas interesuje kwestia potwierdzenia tego, co mamy tutaj podane. I zauważmy, jaki przywilej Bóg dał każdemu badającemu tajemnicę przybytku. Gdy zajrzymy do tomu 11, to jest Eksodus, jest taki rozdział związany ściśle z przybytkiem. To jest rozdział Przybytek wieku Ewangelii. I co my tam spotykamy? Wyrywkowo czytam. To jest strona 495. I brat Johnson podsumowuje, uznajemy ten wkład w stosunku do braci, którzy znajdowali potwierdzenia tego, co posłannik Parauzji i potem posłannik Epifanii podawali. Uznajemy ten wkład, dlatego my nikt nie sądził, że rościmy sobie przywilej pierwszego oświecenia w wielu kwestiach, których źródłem rzeczywistości nie byliśmy my. Czyli posłannicy podawali, ale inni mieli przywilej potwierdzania tego. Co pisze dalej? Żaden z tych braci, który potwierdzał, jako pierwszy nie zrozumiał nowych doktryn, co pod zwierzchnictwem Jezusa jest wyłącznym przywilejem członków gwiazdy. Czyli widzimy, że nie można się wziąć za tłumaczenie Biblii. Biblię trzeba badać, trzeba rozumieć treść, tylko za jej wytłumaczenie. Gdy pisarze nie będący członkami gwiezdnymi uczyli o królestwie, mieli przywilej znajdować nowe potwierdzenia doktryn poprzednio objawionych przez Jezusa członkom gwiezdnym. I teraz się pytamy, tu brat Johnson tłumaczy, ta wielka piramida, świątynia Salomona, Ezechiela, Arka Noego, przybytek i tak dalej, są w stanie nam potwierdzać te wszystkie nauki. Teraz brat Johnson tłumaczy, w jaki sposób. Zauważmy, wszystkie te przykłady oparte są o kluczowe liczby. I tymi kluczowymi liczbami w przybytku są trzy liczby: 5, 10 i 18. Kiedy wymieniam te liczby, wybaczcie, że się wzruszam, bo kiedy zmarł brat Hedman w piątek 30 stycznia, w sobotę te telefony, maile, SMS-y, nie żyje brat Hedman. W niedzielę 1 lutego przed zebraniem dyskusja, bo wydarzenie bardzo ważne. Brat w Boże zaprosił do siebie, tam gdzieśmy dyskutowali na ten temat, już mieliśmy ten program brata Antoniego, odszukiwano wszystko na temat woza. Kiedy wróciliśmy do domu, siostra Marysia i Piotr już spali, siadam do komputera, 30 stycznia 2004 roku. I ta liczba kluczowa 5 w połączeniu z pewnym zdaniem brat Hedman jest ostatnim żyjącym specjalnym pomocnikiem brata Johnsona. Jedna operacja, piramida pokazuje nam datę 30 stycznia 2004 roku. Także wszystko możemy znaleźć, jeżeli oczywiście współpracujemy z nimi. I tutaj brat Johnson podaje nam trzy liczby. 5, 10 i 18. Kluczowe liczby przybytku. I tłumaczę dalej w tych paragrafach. Dalej mówi tak, kluczowa liczba 18 zajmuje w przybytku miejsce kluczowej liczby pi w piramidzie. I teraz dalej pisze. Ktoś może zapytać, dlaczego te trzy liczby nazywamy kluczowymi? Odpowiedź brzmi, ponieważ otwierają one liczbowe tajemnice, jakie Bóg ukrył w symbolice przybytku. Dobra, Johnson pisze. Ktoś może także zapytać, skąd wiemy, iż one są kluczowymi liczbami przybytku? Odpowiedź jest dwuczłonowa. Jak wykazano w powyżej, przybytek zawiera je w swych wymiarach i sobie samym oraz elementach składowych, a także ich różne kombinacje otwierają cudowne tajemnice, bez nich niedostrzegane, niemożliwe do dostrzeżenia, jako zawarte w przybytku, jego elementach składowych itd. Więc widzimy, że te trzy liczby nas interesuje, czy to, co podał Daniel, to, co podał posłannik Parauzji, czyli antytypowy Lazar, jest rzeczywiście prawdą. I My tego się mamy obowiązek uchwycić. Ale Bóg mówi, możesz znaleźć jeszcze potwierdzenie. Jest to przywilej, z którego każdy może skorzystać. To jest rysunek przybytku. Około tego będziemy mówili. Jest to rysunek narysowany przez brata Rysia Lukaciejdy w Czechach. I teraz zauważmy, chodzi nam o to sprawę proroctwo Daniela, 12 rozdział. Czy brat Russell prawidłowo nam to wyjaśnił? I zobaczmy, co mamy pokazane. Kluczowa liczba przybytku 18, co nam mówi? Że nasz Pan Jezus Chrystus temu człowiekowi, który już 64 lata, a piramida mocno przemawia za bratem Russellem, 64 lata, 258 dni, temu człowiekowi co zlecił? Druga kluczowa liczba. Ty podasz początek dni Daniela, rok 539. Wynik tej operacji matematycznej wynosi 5502. Idziemy dalej. Co mamy dalej? Jeżeli do roku 539 dodamy czas czasu i połowę czasu, mamy rok 1799. Jeżeli do roku 539 dodamy 1290 dni, mamy rok 1829, ruch Millera. Jeżeli do roku 539 dodamy 1335 dni, mamy rok 1874. I suma tych trzech dat wynosi ile? 3 to jest przypadek? Że nasz Pan bratu Russellowi zlecił, ty podasz początek dni Daniela. I tu mamy te wszystkie daty, one się pokrywają ze sobą. Więc widzimy, że możemy więcej znaleźć jeszcze potwierdzeń, ale myślę, że to wystarczy. Potwierdzone mamy, że nasz Pan jest obecny. Ale co się dzieje dalej? Nasz Pan zwraca się do brata Russella. Zrozumiałeś, że ja powróciłem? Tak. To teraz to ogłosisz. I kiedy to zostało ogłoszone? Chyba znamy wszyscy 25 rozdział Ewangelii Mateusza, przypowiedź o 10 pannach. 10 panien wybrało się na spotkanie z oblubieńcem. William Miller w roku 1829 podał, że to będzie w roku 1844. Ale oblubieniec nie przyszedł, odłożył swoje przyjście, posnęły. Ale co potem następuje? A o północy stał się krzyk. Tej nocy 10 panien wybrało się na spotkanie Pana. I to spotkanie miało nastąpić w roku 1844. Ale oblubieniec nie przyszedł. Zdrzemnęły się. Część wróciła do Babilonu, a część, tak jak William Miller przez 5 lat do śmierci jeździł, przekonywał, czekajcie, bo jeżeli Pan powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. Ja się pomyliłem i wina spada na mnie. Czekajcie. I ta grupa braci, która czekała, to jest oczyszczona świątnica, o której mamy powiedziane rok 1846. I tej oczyszczonej świątnicy o północy w roku 1877 brat Russell z upoważnienia apostolskiego krzyknął: Pan jest obecny od 1874 roku. Pojęcie równoległości to pokazał nam brat Russell. Równoległości dat w chronologii biblijnej. I teraz widzimy, że możemy potwierdzić jedno i drugie, ale co się dzieje dalej? Jaką Bóg przygotował pieczęć dla Eleazara, żywa wieku Ewangelii, ty jesteś moim narzędziem. I to nie podlega dyskusji. I zajrzyjmy, drodzy bracia i siostry. Żydów, 8 rozdział, a wiersz 5 mówi tak. Nowy przekład. Służą oni w świątyni, tak pisze apostoł Paweł, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został okazany. Apostoł Paweł przypomina ten przybytek tam dawno wybudowany. Ale teraz czytamy rozdział 9, wiersz 2, a potem jeszcze od 7. Albowiem sprawiony był przybytek pierwszy, w którym był świecznik i stół i pokładne chleby, który zwano świątnicą. Wiersz 7. Do drugiego zaś raz w roku sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Wiersz 8. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Wiesz, Aaron wiedział, jak dotrzeć do świątnicy na święcie, żeby kropić ubłagalnie, ale właściwa droga jeszcze nie była objawiona. Wiersz 9. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Widzimy tu wyraźnie, mówi apostoł Paweł, przybytek teraz ma znaczenie. Teraz jest jego wartość tak symboliczna, jak i typologia jego. I zobaczmy, co pisze nam brat Johnson odnośnie brata Russella. Czym stało się zrozumienie przybytku? I pisze tak. Kto zrozumiał znaczenie tego ważnego w Biblii obrazu z jego symboliką i typami? Od 1879 roku, to jest od czasu, gdy brat Russell otrzymał prawdę odnośnie przybytku i przedstawił ją ludowi Bożemu w broszurce Cienie Przybytku, była ona specjalnym źródłem błogosławieństwa dla wielu w dopomaganiu im przez figury i poza figury do lepszego zrozumienia wielu zarysów wielkiego boskiego planu zbawienia dla Kościoła i świata. Jak pokazano w Cieniach Przybytku, figuralne zbudowanie przybytku i obozu na puszczy bardzo dokładnie przedstawiało sprawy odnoszące się do ludu Bożego żyjącego w wieku Ewangelii. Czy ktoś przed bratem Russellem spełnił te słowa apostoła Pawła, że to ma znaczenie, czy po nim? Brat Russell to wyjaśnił, szczególnie Cienie Przybytku oparte są na 9 i 16 rozdziale 3 Księgi Mojżesza. Pierwszy poświęcenie przybytku, drugi dzień pojednania. Może tak jednozdaniowo, co tam było wytłumaczone. Czytamy. Więc w wierszu 4, rozdziale 4, wierszu 16, o co starać się miał Eleazar w tamtym typowym przybytku? Oliwa do świecenia, duch wyrozumienia, a to, co mamy wyrozumieć, to prawda. On ją rozumiał nie tylko dla siebie, ale też dla tych, którym służył. I tu jest ważna myśl, drodzy bracia i siostry. To brat Russell nie wymyślił. To Duch Święty go oświecił, jak zrozumieć tajemnice Boże. I pisze tak. Uczył, jak oświecać jeden drugiego i nie ma lepszego sposobu, jak badania Beriańskie. Nie ma lepszego sposobu, jak badania Beriańskie. Ja ze wzruszeniem wspominam swój pobyt w zborze rybnickim od sierpnia 69 roku. Dużo się badało. Ponad 5 przedmiotów tygodniowo, tydzień w tydzień, i w zborze była zawsze wolność, można było treść z faktami, fakty z treścią łączyć. Badanie beriańskie są jedynym sposobem ugruntowania się. Bo nawet gdy sami badamy, to nie jest to, kiedy odważnie wymieniamy myśli. To jest nauka brata Russella. Wonne kadzidło. To wyborne ludzkie doskonałości Pana i poczytalne Kościoła. Te wyborne ludzkie władze składane podczas wieku Ewangelii. Zrozumiał ważność zasługi Pana w procesie usprawiedliwienia, czyli korzyści z tej doskonałości. Pierwszy człowiek, który zaczął mówić o doskonałości naszego Pana i ważność tej doskonałości dla ludu Bożego. Bo nikt nie mówił, że jesteś przypisywany. Rola tej doskonałości, co my z nią mamy robić w nas. O ofierze śniednej, to jest ofiara pokarmu, przedstawia prawdy, przedstawiania prawdy tym była zajęta ich ofiara. Olej pomazywania, Duch Święty w procesie uzdalniania do służby w klasie Chrystusowej. Izajasz 11, rozdział, wiersz 2, tam to potwierdza. I odpocznie na nim Duch Pański, Duch Mądrości, Duch Rady i Mocy, Duch Umiejętności i Bojaźni Pańskiej. Następnie widzimy bardzo ważną rzecz, doglądanie przybytku. Świętego i Najświętszego. To, że doglądał świątnicę świętą, mówił o Kościele wojującym tu na ziemi. Drodzy bracia i siostry, chrześcijaństwo jest to walka na śmierć i życie. Chrześcijaństwo poświęconego człowieka to jest walka na śmierć i życie. Stary Adam zabije nowego, czy nowy starego. Stara wola zabije nową, czy nowa zabije starą wolę. I to musi być spełnione i tu nie ma żadnych kompromisów. I wszystko, co w nim jest, święte sprzęty, dwa ołtarze, umywalnia, świecznik, suchlebów, pokładnych i arka. Miedziany ołtarz, człowieczeństwo Chrystusa w różnych zarysach oddziaływania na drugich. Złoty ołtarz, podobna rzecz, ale praca poświęconych na drugich. I tu chcemy zobaczyć, drodzy bracia i siostry, tak chciano by walczyć o dobrą atmosferę, ale zauważmy, że złoty ołtarz, dopiero ofiara na złotym ołtarzu pozwalała sięgnąć ręką po nagrodę do Świątnicy Najświętszej. A widzimy, że oddziaływanie poświęconego na poświęconego z pozycji złotego ołtarzu jest nieprzyjemne dla ciała, dla starego Adama. To nie ma głaskania, pocieszania, uśmiechania się. Pierwsze to jest pocieszanie. Tu nie chodzi o pocieszanie, brat skręcił nogę, to ja go pocieszam i tak dalej. Przede wszystkim, bracie, źle robisz, jest szansa wyjść z tego. A drugie to jest napominanie, strofowanie, naprawianie. Więc widzimy, że stary Adam tego nie bardzo chce. I tego uczył brat Rusel. Umywalnia to Biblia natchniona, a woda Słowo Boże. Świecznik, nowe stworzenie oświecające jeden drugiego. Stół chlebów pokładnych, wzmacnianie jeden drugiego chlebem żywota. Arka przymierza, Chrystus poza zasłoną. Naczynia, kadzielnice, teksty biblijne, kubki doktryny, czasze, nauki zbijające, misy, nauki naprawiające, łyżki, nauki etyczne. I teraz jak możemy to podsumować, tą całą pracę Eleazara na rzecz przybytku i starania się? Zauważmy od pierwszej symboliki po ostatnią. Prawda, prawda i tylko prawda. O wszystkim decyduje prawda. I oto staranie miał Eleazar. Więc bardzo tutaj chcemy zaakcentować, drodzy, że cały kształt chrześcijaństwa zawarty jest w czterech Ewangeliach. Tam jest wszystko, cokolwiek możemy mieć, cokolwiek może być nam potrzebne, plus jeszcze bezpośrednie oddziaływanie Jezusa na początku Księgi Dziejów Apostolskich. A to, co pisze Stary Testament, to, co pisze cały Nowy Testament, to, co piszą posłannicy, to są tylko środki pomocnicze, jak się wywiązać z nakazów naszego Pana. I zobaczmy głęboką lekcję, która powinna zmusić nas do szukania Eleazara. I zauważmy coś pięknego. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 19 rozdział, wiersze od 16 wyrywkowo do 22, apostołowie idą z naszym Panem i dogania ich pewien młody człowiek. A oto jeden przystąpiwszy rzekł mu: nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, aby był miał żywot wieczny? A Pan mu rzekł: których? I Jezus rzekł: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Rzekł mu młodzieniec: tego wszystkiego żem przestrzegał od młodości swojej. Czego mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: jeżeli chcesz być doskonałym, idź sprzedaj majątność twoją i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albo wiele miał majątności. Zauważmy, że nasz Pan znalazł czas, żeby udzielić odpowiedzi. Ale podobne zdarzenie dzieje się w 9 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Szaweł jedzie do Damaszku. A gdy jechał, stało się, gdy się przybliża do Damaszku, że z prędka oświeciła go światłość z nieba, a patrzy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu, Saulu, wszędzie mnie prześladujesz. Wtedy rzekł: kto jest, Panie? A Pan rzekł: ja jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Saul drżąc i bojąc się rzekł: Panie, i stawia przyszły Paweł to samo pytanie, co młodzieniec. Panie, co chcesz, abym ja uczynił? A Pan do niego: wstań, a wnić do miasta, a tam ci powiedzą, co byś miał uczynić. Zauważmy, z pozycji czysto ludzkiej ktoś mógł powiedzieć, że Pan Jezus bardzo niepoważnie postąpił. Dla przykładu, Brat Albin dzwoni do mnie do Rybnika i mówi: słuchaj, mam bardzo ważny problem. Pomożesz mi go rozwiązać? Jaki? Mówi: problem. Tak, wiem, jak go rozwiązać. Ale Albinku drogi, siadaj w auto, jedź do Wrocławia, do Józka Ryla i on ci to wszystko powie. A on wie, on nie wie, ale zanim dojedziesz, to ja jemu to powiem i on ci powie. Czy to byłoby poważne? Bo czytamy wiersz 10. A był niektóry uczeń w Damaszku imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu Ananiasza, on rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula starcu, oto właśnie się modli. Więc widzimy, że nasz Pan nie miał czasu odpowiedzieć Pawłowi, co ma robić, ale miał czas powiedzieć to Ananiaszowi. I mieli się spotkać, Ananiasz mu to wyjaśnił. I jak my tu mamy lekcję, drodzy bracia i siostry? Odpowiedzieć nam może tylko człowiek bezpośrednio naznaczony przez Boga. Oczywiście rękoma i wskazówkami naszego Pana. Nikt nam nie wyjaśni problemów, jakie są nam potrzebne. Może nam każdy brat, każda siostra wyjaśniać pod warunkiem, że sięga ręką bezpośrednio do źródła. Dlatego widzimy, tu mamy głęboką lekcję pokazaną, że szukać człowieka i jeżeli będziemy go szukali, znajdziemy, który nam wszystko wyjaśni. Jeżeli wtóra obecność jest dla nas faktem, tu chcę podkreślić, Pan nie przyszedł w roku 1874. Pan przyszedł 12 września 1874 roku. Nie wiem, jak to brat Usel obliczył, ale jak udowodnić, to ja już wiem, jak udowodnić, że Pan wrócił 12 września 1874 roku. I teraz powstaje pytanie egzaminacyjne dla nas. To, co mówi Pan w Ewangelii Mateusza 24 rozdziale, wiersz 45-47. Któryż wtedy jest on sługa wierny? To jest wszystko w formie pytania. Zauważmy, że w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza nasz Pan, trudno mi powiedzieć, w którym momencie to było jego misji, ale zaskoczył ich. Co ludzie mówią o mnie, kim ja jestem? I jak o sobie mówią? Eliasz, Jan Chrzciciel, który jest prorokiem. A wy? I wtedy pada odpowiedź: Ty jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. Sami mieli zrozumieć, kim On jest. I to samo spada na nas. Dlatego widzimy, że w tej Ewangelii Mateusza 24 rozdział, wiersz 45-37, on rozpoznał wtórą obecność, symbolikiem i typologiem przybytku, którymi są zagadnienia zbawcze ludu Bożego, potem świata. Pan postanowił go w urzędzie dania prawdy, które ma nas wykarmić. Czy potrafimy pokazać kogoś innego, co dokonałby takiego dzieła? Nie ma. I nie będzie. I teraz zauważmy, co nasz Pan nam mówi. W Ewangelii Jana 8 rozdział, wiersz 31-32, są tak ważne i tak znane teksty. Mówi tak: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I co Eleazar w tej sprawie nam podaje? To są słowa Eleazara. 20 marzec, manna, komentarz Batarzela. Boską prawdę można znaleźć tylko w przewodach wyznaczonych przez Boga, a tymi przewodami są Pan, apostołowie i prorocy. Stałe uznawanie doktryn przedstawionych w ich natchnionych pismach, studiowanie ich i rozmyślanie o nich, ufanie im, bez zastrzeżeń oraz wierne przystosowanie do nich swoich charakterów i tak dalej, i tak dalej. To mówi Eleazar, co mamy robić z prawdą. I widzimy w modlitwie kapłańskie nasz Pan w Ewangelii Jana 17, rozdział 17, do Boga się zwrócił. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. I drugi tekst w drugim liście Jana mówi: prawda ma zostać w nas na wieki. I teraz pytamy się, drodzy bracia i siostry, jak można poznać prawdę? Kiedy mogę powiedzieć o sobie: poznałem prawdę? Jeżeli my trafimy na brata czy na siostrę, która jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, to oczywiście potocznie mówimy: ugruntowany w prawdzie. Nie, drodzy bracia i siostry. To jest tylko ugruntowany w wiedzy. być ugruntowanym w prawdzie jest czymś więcej. Bo przeczytajmy sobie drugi list do Tymoteusza 3:7 i mówi tak. Już pierwszy tekst mówi, a wiedz, że w ostateczne dni nastaną czasy trudne. I tak dalej. A co pisze w wierszu 7? Mówi tak. Którzy się cały czas uczą i nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Dlaczego? Czy tu apostoł Paweł mówi, że ktoś ma tak słaby intelekt, że czyta i czyta i koniec? Nic mu do głowy nie wchodzi. Nie, drodzy. Może na dzisiaj umieć odpowiedzieć na każde pytanie. To nie jest ugruntowanie w prawdzie. Warunek tegoż mamy napisany w proroctwie Ezechiela. Pozwolę sobie na chwilę zapalić światło. Potem na koniec jeszcze raz zgasimy na króciutko. I pisze tak, proroctwo Ezechiela. Rozdział 40. A wiersz 4 pisze tak. I rzekł do mnie ten mąż. Synu człowieczy, patrz oczyma swemi, czyli przyswajaj. Przyswajaj prawdę. Przyswajaj prawdę. Potem co mówi? Uszymi swymi słuchaj. Staraj się to zrozumieć. Ale kiedy spełni się te dwa warunki, dysponujemy ogromną wiedzą. I teraz, kiedy mamy poznanie prawdy? I przyłóż serce twoje do wszystkiego, co ci okaże. Dopiero kiedy serce do tego przyłożymy, teraz mi się dopiero przypomniało w jednym reprincie, brat Dusel pisze, jak przyłożymy serce do tego, to wtedy co Bóg robi? Dokonuje natchnienia naszej wiary. I my stajemy się niezniszczalni. Tak przypomniała mi się taka scena, nie wiem, czy to z Husem była, czy z Tyndalem. Siedzi w lochu, przychodzi purpurat i mówi do niego jedno słowo. Odwołuje, jesteś wolny. On mówi, nie. Czy on grał jakiegoś twardziela? Nie. On nie był zdolny. Bo do tego, co mu Pan pokazał, tak przyłożył serce i została ona, jego wiara w to została tak natchniona, bo nie był zdolny się wycofać. I dlatego, kiedy my przyłożymy serce do tego, co Bóg nam pokazał, nasza wiara jest natchniona. I my tego sobie nie damy wyciągnąć. Tego nikt nam nie odbierze. Dlatego to jest ważne. Zauważmy, co mówi nam apostoł Jan w tej sprawie. 1 Jana 4:6. My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Umieć to rozłożyć. 1 Jan 2:4. Kto mówi, znam Go, przykazania Jego zachowuje. Kłamcom jest, a przykazań Jego nie zachowuje. Kłamcom jest, a prawdy wy nie masz. Wzrost w poświęceniu to jest. Co to jest wzrost w poświęceniu? Jak my często powtarzamy, musimy wzrastać w miłości, wzrastać w poświęceniu. I to słowo miłość się przewija. To niech ktoś odpowie mi na pytanie. Jaką posiadał miłość 50 lat temu? 40 lat temu? 30, 20, dzisiaj? Jak ona wzrastała? Drodzy, wzrost w poświęceniu to jest miłość do Boga. Od tego się zaczyna. Nie do braci. A na czym polega miłość do Boga? I wzrost. Wytwarzanie odruchu bezwarunkowego na boskie przykazanie. Nasz Pan reagował na boskie przykazania odruchem bezwarunkowym. My już mamy problemy. My już mamy problemy. Po Bożemu bardzo dobrze, po naszemu nie jest gorzej. I my już zaczynamy dywagować. Potrafimy odsunąć boskie przykazanie. To jest wzrost w poświęceniu. Reagowanie odruchem bezwarunkowym na przykazanie Boże. I to dopiero gwarantuje nam bycie w łasce u Bożej. Jak możemy dowieść Bogu Jezusowi, że kochamy prawdę, że przykładamy serce? O, kilka zdań wyciągnąłem. Reprint 399 mówi tak. Sztandar wiary, prawdy wysoko wznosić przeciwko każdemu przyjawowi błędu. Nie zareaguje na błąd, bo się atmosfera zepsuje. Nie ma. Gdziekolwiek, czy to są bracia z jakiegoś kościoła, czy społeczności, czy to są bracia wyrobieni w jakimś poziomie nauce epifanicznej, parauzyjnej, jeżeli jest przejaw błędu, musimy zareagować, choćby nie wiadomo, jak daleko się miała ta nasza atmosfera zepsuć. Jestem w domu jednego braterstwa w Rybniku parę lat temu i jest tam małżeństwo baptystów. Baptyści do dzisiaj wierzą mocno jeszcze w to piekło smołowe. No i tak rozmawiamy, mówię, czy dalej w to wierzycie? Tak, tak jest napisane. Zadaję pytanie. A wyście jak się pobrali, to najpierw się budowali dom, a potem dzieci się odwrotnie. Tak, myśmy sprawę dzieci, tośmy odsuwali, aż się wybudujemy. A wy budowaliście w piwnicy jakieś takie miejsce, żeby tam potem te dzieci, jak będą niegrzeczne, przypiec, rozciągnąć, połamać? Bracie, jak ty tak możesz mówić? Ja mówię to, co wy Bogu przypisujecie. A apostoł Paweł co wam powiedział? Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci miłe. I już się atmosfera zepsuła, chociaż tam było i dobre ciasto, i dobra kawa, i tak dalej. Nie dbamy o atmosferę. Co pisze brat Dussel? Sztandar wiary wysoko. Reprint 438c. Każdy lojalny żołnierz powinien wysoko podnosić królewski sztandar prawdy. Reprint 13:19. Kto jest po stronie prawdy? Niech ten prawdziwie stanie pod sztandarem Pana. Reprint 32:72. Apostoł powiedział, jestem wystawiony ku obronie prawdy. Nie możemy czynić mniej, jak bronić prawdy. Prawda jest przedstawicielem Boga i Chrystusa, stąd jest ona naszą zasadą, naszym sztandarem. Jeżeli do prawdy mamy takie stanowisko, to bądźmy świadomi, że szatan nie odpuści. To jest bardzo ważna myśl. Czy my się zastanawiamy nad tym, co kombinuje szatan? Apostoł Piotr w pierwszym liście, 5 rozdział 1, mówi tak. Trzeźwymi bądźcie, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożar. Czy my się zastanawiamy, jeżeli my się czujemy poświęconymi, że szatan chodzi za nami i kombinuje? I co szatan kombinuje? No, daleko nie trzeba czytać. Psalm 107, wiersz 10, 11. Wyjątkowo ważne myśli, drodzy. Psalm 107. Piszemy, a wiersz 10, 11. Tak. Którzy siedzą w ciemności, w cieniu śmierci, ściśnieni będą nędzą i żelazem. Zagrożenie śmiercią. Niesie nam, która śmierć nie grozi. Ale szatan robi wszystko, żeby zabić co? Pozytywną korelację z Bogiem. To jest robota szatana. Czy potrafi to zrobić? Jeżeli skutki jego oddziaływania na nas są zapisane w wierszu 11, przeto, że byli odpornymi wyrokom Bożym, a radą Najwyższego pogardzili. Pytamy się, jak można stać się odpornym wyrokom Bożym, czyli doktryną i radą Najwyższego, czyli zarządzeniami gardzić. Drodzy bracia i siostry, Ezechiel 9, rozdział, wiersz 2, jest wizja. Wiersz 2. A oto sześciu mężów przyszło drogą ku bramie wyższej, która patrzy na północy i miał każdy broń swoją ku wytraceniu w ręce swojej, ale mąż jeden był w pośród nich odziany w szatę lnianą, a kamasz pisarski był przy biodrach jego. A przyszedłszy stanęli u ołtarza miedzianego, a on im rzekł, gdzie miał słyszał, idź po mieście za nim, zabijajcie, niech nie sfolguje oko wasze, ani się zmiłowuje. Sześciu mężów z bronią ku zabijaniu. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest taka sprawa, co coś tam Ezechiel widział. Nie wiem, czy to jest nam potrzebne, czy niepotrzebne. Ale gdy idziemy do wiersza 10, to praktycznie to zabijanie apostoł Paweł wyjaśnił. I to nie było ważne tam w tej wizji, która miała postraszyć może Żydów, ale pisze 10 rozdział 1 listu do Koryntian i pisze tak. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w oboku i w morzu. I wszyscy tenże pokarm duchowny jedli. I wszyscy tenże napój duchowny pili, albo i pili z opoki duchowej, która za nimi szła, a tam opieką był Chrystus. Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg, albowiem polegli na puszczy. A te rzeczy stały się nam za wzór, na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali. I tłumaczy, nie bądźcie tedy bawochalcami, nie dopuszczajmy się wstrzeczeństwa, nie kuśmy Chrystusa i tak dalej. Więc te grzechy, które apostoł Paweł wymienił, one są pokazane w tych sześciu mężach, którzy zabijali lud Boży. Jak to w praktyce przebiegało? Drodzy, czy tych zagrożeń dzisiaj nie ma? Gdzie ci mężowie zabijali? W mieście, na dziedzińcu, w świątnicy. Nominalne chrześcijaństwo, usprawiedliwieni i poświęceni. Byli równo traktowani. Ale był warunek zwycięstwa. Pytamy się, drodzy bracia, jak to się dzieje dzisiaj? Jak to zagrożenie idzie za nami? Może z miesiąc temu, z półtorej, tak jeżdżę po kanałach w telewizji, trafiłem na Trwam. I kiedy usłyszałem słowa purpurata w czerwonym habicie, czyli kardynała, to aż biorę się do czynca. Przypomniałem mi się, nie wiem, bracie Adamie, to brat Robert mówił prywatnie, czy w wykładzie? W wykładzie mówił. Obserwujcie, co się dzieje w nominalnym chrześcijaństwie. I wołajcie na alarm. I wiecie, co ten purpurat powiedział? Dzisiaj świat walczy o ucywilizowanie miłości. Miłość trzeba ucywilizować. Masz taką orientację seksualną, masz prawo do niej, ja to muszę szanować. A ty masz taką, muszę szanować. Czy żyjesz w związku z przetecznym czy małżeńskim, mamy to szanować. Możesz mieć drugą żonę, trzecią kochankę, to jest twój sposób na życie, ja to muszę szanować. I co przychodzi do nas, drodzy bracia i siostry, w kontekście Eleazara? Wierzysz, że Pan wrócił w 1874 roku? Tak, to jest twoja prawda. Ją muszę szanować. A ja nie wierzę, że wrócił. I to jest moja prawda. I ty musisz ją szanować. Wierzysz, że Kościoła już nie ma? Wierzysz? Dobrze. To jest twoja prawda. Ja muszę szanować. A ja wierzę, że Kościół jeszcze jest. I to jest moja prawda i ty musisz ją szanować. Jeżeli by prawda miała nas dzielić, zostawiamy ją w domu i walczymy o atmosferę. Drodzy, tak nie może być. To zbliżanie się, drodzy, jest bardzo niebezpieczne. A dowodem na tym, że ten mąż z bronią ku zabijaniu coś robi w tej sprawie, to jest to, że nie jesteśmy zdolni się sprzeciwić i to trwa w naszych umysłach i naszych sercach. Bóg żąda to, co czytaliśmy powyżej. Reakcji. Musisz zareagować. Bo jeżeli dla kogoś ekumenia jest dowodem prawdziwego chrześcijaństwa i nie ma sprzeciwu, to gdzie to brnie, drodzy? A co posłannicy w tej kwestii mówią? I dlatego, drodzy, mówi do mnie brat, powiedz mi, komu ta piramida jest potrzebna? Piramidę Bóg dał sobie, to Izajasz napisał, na świadectwo mnie ona jest. Czy ona musi nas męczyć? Drodzy, pytanie, czy zielonoświątkowcy są gorszymi braćmi od nas? Nie. A czy im domy są potrzebne? Czy bez domów możemy też sobie dawać radę? To my ustalamy reguły. A widzimy, drodzy bracia i siostry, że budowanie się może być tylko na boskich zasadach. Dlatego zauważmy, jaki jest ratunek przed tym, co dzisiaj. Bądźmy świadomi. Zamiary szatana nie mogą nam być nieznane. My musimy wiedzieć, jak on się dobiera do nas. Jak on próbuje nas pożreć. I ratunek jest tylko jeden. Mąż z kałamarzem robi znak na czole i wtedy mąż, który z sześciu mężów, mija nas. Nic nam nie zrobi. Ja tak sobie wybrałem jeden przykład. Mąż z kałamarzem. Pisarskim, który będzie nas ratować. Nadszedł czas, producer, i pisze tak. Bo dzisiaj są już bracia zmęczeni. Czy daty są nam w ogóle potrzebne? Czy trudne doktryny są nam potrzebne? I teraz, żeby się zabezpieczyć, no to idziemy pod atrament. Oczywiście, producer nie zejdzie tu na niebo, żeby nam zrobić znak pisarski i żeby nas ktoś do błędu nie wprowadzał. To my musimy głowę podstawić pod ten kałamarz, żeby nam zrobił ten znak. I zauważmy, ci, co mają już dystans do wyroków Bożych, do doktryn. To jest zbędne. Czytamy to drugi, strona 26. Wyrywkowo czytam, bo tego nie dużo. Fakt, że większość chrześcijan pozostaje obojętna względem tych rzeczy, nie stanowi przyczyny, dla której ci, którzy umiłowali przyjście Pana i pragną zyskać Jego zrozumienie, mieliby popaść w podobny sen letności. Tak samo rzecz się ma i przy końcu obecnego wieku. Teraz tak i wtedy prawda oddziela gorliwych i pokornych i wprowadza ich w poznanie, na jakie obecnie nastał dla nich właściwy czas. Prawda wzmacnia ich i oświeca, aby nie potknęli się wraz z masami dominarnego chrześcijaństwa. W tym samym czasie wszyscy letni zadowoleni z siebie nie przyjmą praw na czasie, ponieważ są zaślepieni z powodu niewłaściwego stanu serca. Dlatego też zostaną odrzuceni przez Pana, który uzna ich za niegodnych stania się Jego oblubieńcom. Wielu popełnia poważny błąd, myśląc, że wiedza o boskim działaniu, o Jego planach ma niewielkie znaczenie i że Bóg wymaga jedynie cnót chrześcijańskiego charakteru. Tak z rozmowy chodzi. Wystarczy wierzyć, mieć dobre uczynki i zbawienie jest załatwione. Które łatwiej zachowywać, gdy jest się w nieświadomości. Pismo Święte przedstawia tę sprawę zupełnie inaczej. Biblia zaleca nam nie tylko pielęgnować cnoty chrześcijańskie czy chrześcijańskiego charakteru, ale nieprzerwaną pracę nad takim stanem serca, który umożliwia nam rozpoznawanie prawdy, szczególnie tej o Pańskiej obecności, gdy nadejdzie na nią czas oraz rozpoznanie czasu zmian epok. Znajomość prawd właściwych danym epokom jest tak samo istotna przy końcu obecnego wieku, jak istotna była przy końcu wieku żydowskiego. Co pisze Bradusel? Możemy to podciągnąć pod termin, mając obok świadków, wierzmy w zawodzie. 1500 lat czekali na Mesjasza. Nie mieli internetu, złych książek, złych nauczycieli. Wszystko było ku oczekiwaniu. Przychodzi Mesjasz, ilu zaakceptował? Miliony Żydów przewrócili się. Także widzimy to, co Bóg daje. Jeżeli zapewnił w pierwszej księdze Mojżesza, 20 wierszu 15, Jakuba, posyłam cię i będę z tobą, musisz tam dojść. To, co powiedział Pawłowi w liście do Żydów 13:5, nie zaniecham ani cię opuszczę. Jeżeli cokolwiek Bóg dał, to nie po to, żeby nam czas zająć, żeby się nam nie nudziło. Bóg przewidział, że to wszystko jest nam potrzebne. Dlatego widzimy mąż z kałamarzem. Daliśmy sobie jeden przykład, pokazuje nam, jak dalece wybór należy do nas. Korzystamy z atramentu, czy nie korzystamy? Po Bożemu dobrze, po mojemu nie gorzej. To te warunki i zasady, jakie tworzymy, są tak dalej. Czyli można być odporny wyrokom Bożym, czyli odsuwać doktryny, bo one są trudne, one są niepotrzebne, one są zbędne, one nas męczą. Inni bez tych doktryn też mogą żyć. Tu możemy nadmienić tylko jeszcze bardzo ważną rzecz. Jak traktować braci, świątkowców, baptystów, metodystów, braci wolnych itd. Każdy, kto wziął symbol chrztu, ma być traktowany przez nas jak poświęcona osoba. A czy ona jest poświęcona, to ja nie wiem, to nie jest mój problem. I wtedy to nas czegoś ma nauczyć. Czego? Wpływania na niego jak na poświęconą osobę. Bo czego, po co my tutaj chodzimy, drodzy bracia i siostry? Życie wieczne zdobyć? Cośmy takiego zrobili, żebyśmy już dzisiaj dostali życie wieczne? Brat Hedman przepięknie to napisał w jednym sztandarze. Nadrzędnym celem naszego poświęcenia jest wejść w administrację Królestwa Bożego. I zobaczmy psalm 72, co pisze. Nasz Pan zaczyna panować, góry wnoszą pokój, pagórki sprawiedliwość. Czego my się mamy nauczyć tutaj? Wprowadzać pokój. To nie pokój, bo brat z bratem się pokłócił, ja muszę ich pogodzić. Pokój człowieka z Bogiem. I drugie, sprawiedliwość. czyli uczyć ludzi dochodzenia do doskonałości. I dlatego my z tymi braćmi się spotykamy. Tak mamy reagować. To jest mój poświęcony brat, a czy on jest poświęcony? Nie wiem. Ale jeżeli ja go traktuję jako poświęconego, to tak mam na niego oddziaływać. A jak się atmosfera zepsuje, to nie jest mój problem. Mnie to zaskoczyło, kiedy brat Johnson w latach 30. pisze, że w zborach powinni bracia dać pierwszeństwo komu? Nowym stworzeniom. A jak rozpoznać w 30. czy 40. roku nowe stworzenie? Każdy, kto wziął symbol chrztu przed 14. rokiem, miał być traktowany jak nowe stworzenie. I to wtedy nas czegoś uczy. Szacunku dla tych osób, brania przykładu z tych osób. I tak samo, gdy my się kontaktujemy z jakimkolwiek braćmi, traktujmy ich jak poświęconych. Ale nie, że on jest poświęcony i on może przyjść i mnie uczyć swojej rzeczy. Oddziaływać na niego, dla jego korzyści. Dlatego zauważmy, jakie są ogromne zarządzenia boskie. Wiecie, brat Russell pisze nam w jednym reprincie Ezraż 4 rozdział. I co my tam czytamy, drodzy bracia i siostry? Wtedy przyszli do Zorobabela i do przedniejszych z domów ojcowskich, mówiąc im, będziemy budować z wami. A co im powiedzieli starsi izraelscy? Nie, my sami będziemy budowali, tak jak przykazał nam Cyrus, król perski. Żydzi wracają po 70-letniej niewoli, chcą budować świątynię. Mieszkańcy przychodzą z materiałem, z częściami, z pomocą. Pomóc? Nie. Sami będziemy budowali, bo tak przykazał Cyrus. Czy to jest rzecz bardzo ważna, drodzy? Dlatego zauważmy, przed czym ostrzega nas nasz Pan i Mojżesz. My czytamy drugą księgę Mojżesza, rozdział 34. Być w Egipcie to jest być w świecie. Przyjść do ziemi chananejskiej to jest przyjść do Królestwa Bożego. To jest przyjść do prawdy. I teraz zauważmy, co mówi zarządzenie boskie w tej kwestii. Żydzi już szli. I teraz Bóg przez Mojżesza mówi tak. Strzeżże się, abyś snadź nie stanowił przymierza z obywatelami tej ziemi, do której ty wnijdziesz. Żebyś to nie było sidłem w pośrodku ciebie. Wiersz 13. Nie będziesz się mi kłaniał. Przecież ołtarze ich zburzycie, bałwany ich połamiecie, gajek święcone wyrąbiecie. Pomysły na chrześcijaństwo poza prawdą, którą Bóg nam pokazał, ma być zniszczona w naszych umysłach i sercach. Czyli bogowie, gaje, sposoby praktykowania ma być wyniszczone w naszych sercach i umysłach, żeby to nie było w naszych siłach. Zobaczmy zarządzenie. 2 Koryntian 6,14. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi. Co to znaczy z niewiernymi? Nasz Pan przedstawił się nawet zgrai w ogrójcu. Ja jestem Jezus, którego wyszukacie. 2 miliardy chrześcijan wiedzą, kto to jest Jezus i Chrystus. Ale jeżeli ktoś twierdzi, że jest w przymierzu z Bogiem, to już Jezus powiedział, nie, ja nie jestem Jezus i Chrystus. Ja jestem prawda, ja jestem droga i żywot. I kto jest niezgodnie wierny tej prawdzie, niech idzie swoją drogą. Zobaczmy 2 Tymoteusz 2,22. Chroń się też porządliwości młodzieńczych. Bóg czeka, żebyś dojrzał. Naśladuj sprawiedliwość, wiarę i miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Nie usprawiedliwiajmy się, drodzy. Spotkałem się z taką myślą. Jeżeli ktoś z czystym sumieniem wierzy, że Kościół dalej jest, to pytam się, to Bóg to szanuje? I co, jeszcze miejsce dorabia w Kościele, żeby on tam się znalazł? I tu miejmy to na uwadze. Bo niektórzy spotkają się z myślą, a zobacz, a Luther wierzył w Trójcę, w wieczne męki, a Hus, a tak dalej. Musimy zrozumieć ważną sprawę. Błąd tak długo nie szkodzi ludowi Bożemu, dopóki nie zostanie oświecony. A jak jest oświecony, wtedy, gdy się go trzymamy, on już jest szkodzi. Brat zarzuca, że Luter potępiał Żydów, bo jeszcze nie świeciło światło boskiego stosunku do nich. Tak to rozumiał. Są potępieni, przeklęci, na zniszczenie przeznaczeni. Dopiero pastor Russell pokazał rolę boski stosunek do Żydów. Oświecił to i wtedy, gdyby trzymano się tej myśli, którą i Luther wyrażał, wtedy byłby to poważny grzech. Dlatego, drodzy, gdy my czytamy psalm 91, wiersz 11 i ban na 17 listopad, to zauważmy przepiękne słowa. Jedenasty październik. Boski wybór postępowania wydaje się czynić wyraźny podział między sługami Boga a sługami złego. Przywilej świadczenia o Bogu, czyli przywilej bycia masterem prawdy, jest łaską, którą Pan przeznaczył tylko dla własnego ludu. On nie chce, by zło lub padłe demony, bądź źli mężczyźni, kobiety obwieszczali dobrą nowinę, szczególnie jego ludowi. Dlatego, drodzy, istnieje ogromne zagrożenie, jeżeli my stracimy skutek i z przykładaniu serca do Ewangelii Mateusza 24, 45, 47. Pytamy się, do kogo Jezus skierował słowa w Ewangelii Jana 8:44. Synowie diabelscy. Wy jesteście synami diabła, który od początku w prawdzie nie został. Jest to ogromnie ważna sprawa, drodzy. Przecież Jezus tego nie powiedział do tej garstki Żydów, to powiedział do wszystkich, którzy do Niego przychodzą. 8 rozdział, a wiersz 44 Ewangelii Jana mówi tak. Wyjście z ojca diabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On ci był mężem bojcą od początku. Zauważmy, wyjście z ojca diabła, który wprawdzie nie pozostał. To jest tylko ta garstka Żydów, która go słuchała, a do nas to nie może być. Tu pokazuje Jezus głęboką lekcję. Uważajcie, bo szatan jako lew ryczący może was sobie usynowić. A jak może nas usynowić? No dobre dziecko naśladuje ojca. Idziemy do proroctwa Izajasza, 14 rozdział, 13 i 14 słowami napisane. Wszakżeś ty mawiał w sercu swoim. Wstąpię na wysokość, będę równy najwyższemu. I tu jest odpowiedzialność, jak traktujemy prawdę i boskie zarządzenia. Bóg powiedział tak, ale to ja decyduję jak. Ja decyduję z kim, gdzie, kiedy. Ja to ustalam. Bo ja uważam, że tak też jest dobrze. A co Bóg myśli? Dlatego prawdziwy chrześcijanin od czasu do czasu powinien udać się do nieba, usiąść między Panem Bogiem a Panem Jezusem, spojrzeć im w oczy i zapytać: Ojcze, Panie, jak Ty patrzysz na to, co ja robię? Jak Ty to widzisz? A nie, że ja się odcinam od tego, bo ja uważam, że tak jest też dobrze. I to jest sidło, to jest ogromne sidło przeciwnika. Drodzy bracia i siostry, możemy jeszcze bardzo dużo mówić, ale co by jeszcze chciał? Trzymania się posłannika Parauzy. Taki kolokwializm. Tak troszczył się o przybytek brat Russell, a teraz zadajmy sobie pytanie, jak przybytek, kolokwialnie mówię, jak przybytek odpłacił się bratu Russellowi za to, co on robił, czyli Eleazarowi. Brat Russell z przybytku. Gdy czytamy 27 rozdział, wiersz 1 i 2 Księgi Mojżesza, co tam mamy podane? Wymiary arki, wymiary miedzianego ołtarza. Zobaczmy, co brat Johnson pisze o objętościach, o powierzchniach, o krawędziach. Taka jest objętość miedzianego ołtarza. To też w przybytku. Pisze nam wymiary miedzianego ołtarza. 5 długi, 5 szeroki, 3 wysoki. Jego objętość wynosi ile? 75 łokci. I teraz postawmy pytanie. Kogo nasz Pan wyróżnił na tym miedzianym ołtarzu? Kogo nasz Pan wyróżnił na miedzianym ołtarzu? No właśnie tego człowieka, który już 64 lata. Wśród 144 tysięcy wyróżnił tego człowieka. Gdzie jeszcze przybytek wyróżnia brata Russella? Zauważmy, tu odsyłam braci do 8 tomu brata Johnsona, strona 68, gdzie pokazuje nam, jak brat Russell zrozumiał symbolikę konstrukcji drewnianej przybytku. Ta konstrukcja składała się z 9 słupów, z 9 rzędów drągów, 48 desek. To jest Biblia pokazana w przybytku. I kogo wyróżnia ta Biblia w przybytku? Brat Johnson to nie jest wymysł Johnsona, to jest wymysł Biblii, że było 49 członków gwiezdnych. Gdzie w Biblii mamy pokazanych? Mało tego, podzielonych na 7 grup. Jakich? 12, 4, 6 w Pergamonie, 9, 4, 12 w Filadelfii i 2 w Radusze, brat Johnson, gdzie? No, w Laodycji. I zawsze wynosi 248. I kogo Biblia wyróżnia pomiędzy tymi 49 członkami gwiezdnych? Kiedy podzielimy to przez Biblię, mamy znowu kogo? Brata Russella. Czyli widzimy, wyróżniony jest w Kościele, wyróżniony pomiędzy członkami gwiezdnymi, ale gdzie jeszcze? Na stronie 496 w Eksodusie możemy przeczytać, posłanie Epifanii podaje nam coś pięknego. Arka Przymierza, 2 Mojżesza 20:50. To są jej wymiary. I to jest jej objętość. I co podaje nam brat Johnson w przybytku? Czas 360, który wyciągnięty jest z liczby 18, jest kluczową liczbą przybytku. Czas. I kogo? Kto jest wyróżniony w Arce Nowego? Znowu ten człowiek. Także widzimy, przybytek tak odpłacił się bratu Russellowi. To są tylko 3 drobne przykłady. Jesteś wyróżniony w Kościele. Jesteś wyróżniony pomiędzy 49 członkami gwiezdnymi. I jesteś wyróżniony w uwielbionej klasie Chrystusa. Dlatego, drodzy, miejmy to na uwadze. Nie dajmy sobie wydrzeć prawdy o posłaniku Parauzy, o Eleazarze. Staranie za się będzie. To on z upoważnienia Bożego miał się starać o nas. I wyjście spod jego starania jest tragedią. Jest tragedią. I nic nas nie uratuje. Drodzy bracia i siostry, dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństwa, wierności Panu i prawdzie. Dziękuję.